Jerozolima. Miejsce święte, symboliczne, pełne napięć, ale i prób dialogu. Spotykają się w nim religie i kultury, wojny i nadzieje. Wedle religijnych tradycji to właśnie w Jerozolimie świat miał swój początek. I tam pewnego dnia spotkamy się wszyscy w chwili sądu. W najnowszym odcinku podcastu o śródziemnomorskich spotkaniach rozmawiam z kuratorką wystawy Drogi do Jerozolimy, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. To nie tylko opowieść o pielgrzymkach i relikwiach, ale też o duchowej podróży, o symbolice miasta i jego miejscu w ludzkiej wyobraźni. Porozmawiamy o najciekawszych eksponatach, nieznanych historiach i o tym, co współczesny człowiek może znaleźć w tej wystawie dla siebie. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Śródziemnomorskim Lente. Nazywam się Julia Wolner, a przed mikrofonem goszczę historyczkę sztuki profesor Aleksandrę Sulikowską-Bełczowską z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, aby porozmawiać o wystawie, którą do 20 lipca można oglądać właśnie w Warszawskim Muzeum Narodowym, wystawę Drogi do Jerozolimy. Ja jestem już oczywiście po wizycie, po wielu pięknych chwilach spędzonych tutaj wśród eksponatów, jednak chciałabym, abyśmy dzisiaj przybliżyły jej zamysł słuchaczom Lente, tym, którzy być może już o wystawie słyszeli i rozważają przybycie, a może nie słyszeli w ogóle. Jesteśmy właśnie wśród eksponatów, jesteśmy tutaj na miejscu. No i oczywiście pierwsze moje pytanie to, skąd w ogóle się wzięła idea takiej wystawy? Czy to się zbiegło może z jakimś wydarzeniem? Jakiś był impuls konkretny? Jak to się stało?
Ja sama nigdy nie zaznałam takiego specjalnego impulsu w sprawie tej wystawy, ale myślę, że w pewnym sensie zawsze chciałam ją zrobić. To znaczy ja sama zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać do Jerozolimy, dlatego że bardzo lubię, i to może pasuje do tego podcastu, bardzo lubię śródziemnomorskie miasta, a w szczególności lubię takie miasta, które łączą w sobie prawdziwe, jakieś takie obiektywne, artystyczne piękno z pewnym procesem takiego zniszczenia, nawet zepsucia, bym powiedziała. No naprawdę lubuję się w czymś takim. To jest taki klimat, w którym ja właściwie odżywam. Mam gdzieś w DNA to wpisane. Więc wśród moich ulubionych miast znajduje się zdecydowanie Stambuł, czyli dawny Konstantynopol. I już wiele razy, kiedy właśnie byłam w Stambule, chciałam pojechać do Jerozolimy. To było znacznie trudniejsze, dlatego że Jerozolima jest dalej też i wiadomo, no, to jest miejsce, które stwarza rozmaite problemy polityczne, więc mi się to przez jakiś czas nie udawało, chociaż chciałam. No i wreszcie w 2018 roku pojechałam do Jerozolimy. No i już wiedziałam, że to jest to, bo to jest takie miasto, które zdecydowanie należy do gatunku, do rodzaju moich ulubionych, gdyż jest stare, bardzo interesujące, ma wiele w sobie historycznych, ciekawych miejsc i jest na swój sposób piękne, ale równocześnie jest trawione czymś wewnętrznie takim niepokojącym. Jest tam coś takiego trudnego do jakiegoś zastanowienia się, skonfrontowania się z tym. No i wreszcie to, co mnie absolutnie urzekło w Jerozolimie, to nawet nie jakaś wielokulturowość tego miasta, bo to jest powiedzmy oczywiste, ale to, że to jest miasto takie piętrowe, jakby, że ono ma swoje warstwy, które są bardzo dobrze widoczne wtedy, kiedy do niego trafiamy. Nigdy nie widziałam innego takiego miasta jak Jerozolima, nigdy nie byłam w drugim takim mieście jak Jerozolima. I ta wizyta właśnie chyba z tego 2018 roku natchnęła mnie czymś takim, że właściwie wspaniale byłoby tę historię jakoś opowiadać. A tak się składa, że w muzeum u nas jest na przykład taki zabytek proskenitarion, który pochodzi z kolekcji Ignacego Paderewskiego, który jest pamiątką z Jerozolimy, równocześnie dużym obrazem, mapą przedstawiającą Ziemię Świętą z Jerozolimą w centrum. I te dwie kwestie wydaje mi się, że w mojej głowie się, czy tam w moim sercu gdzieś się nałożyły na siebie. Potem dołączył do mnie Marcin Romejko-Churko, który jest współkuratorem wystawy, który zajmuje się przede wszystkim grafiką. Jakby wokół tego pierwszego proskenitarionu, a potem także wokół jednej z rycin, która należy do kolekcji, którą on się opiekuje, ryciny przedstawiającej znowu Jerozolimę autorstwa Herca, dużej, takiej też okazałej bardzo, ta narracja zaczęła się budować.
Jak długo pracowali Państwo nad koncepcją, nad zebraniem eksponatów? Ciekawa jestem.
No to właśnie był bardzo długi proces, dlatego że on na początku był w sumie skromny, był pomysłem na pokazanie dwóch dzieł obok siebie. Ten proskenitarium, o którym powiedziałam, to jest zabytek należący do tradycji wschodniochrześcijańskiej, którą ja się zajmuję. No wystarczyło zestawić je obok siebie, pokazać obok siebie, żeby zobaczyć, że języki, jakimi mówi tradycja wschodnioeuropejska i zachodnioeuropejska o Jerozolimie, są zgoła inne. I to było w samym początku, no ale kiedy ten projekt zaczął się rozbudowywać na poziomie koncepcji, ale przede wszystkim rozbudowywał się wtedy, kiedy chodziliśmy na kwerendy do działów muzealnych i najpierw szukaliśmy po prostu dzieł związanych w ten albo inny sposób z Jerozolimą, z tym w ogóle z obszarem geograficznym, bo Palestyny, tak to nazwijmy. No i z biegiem czasu okazywało się, że tych dzieł jest bardzo, bardzo dużo. W efekcie pomysłu, który był koncepcją pokazania dwóch obiektów w ramach pewnego pokazu, no narodziła się całkiem spora wystawa. Na pewno spora, jeśli chodzi o liczbę obiektów, no bo tutaj mamy ponad 220 zabytków i zdecydowana ich większość to są zabytki z Muzeum Narodowego w Warszawie, co też było naszym celem.
Chciałam o to właśnie zapytać, czy pozyskiwali Państwo jakieś zabytki, jakieś eksponaty z innych muzeów, z innych ośrodków? Takie pytanie, które wiem, że zawsze naszych słuchaczy i wszystkie osoby, które z chęcią odwiedzają muzea, męczy, to jest, gdzie są te wszystkie eksponaty, kiedy nie stoją na wystawie? To są, rozumiem, przedmioty, które na co dzień są gdzieś po prostu w magazynach ukrywane, prawda? Przechowywane, nie ukrywane.
Tak, przechowywane, a nie ukrywane. Chociaż z perspektywy osób odwiedzających muzea może to wyglądać oczywiście inaczej. Natomiast odpowiadając na to pytanie, ponieważ ta wystawa powstała ostatecznie, gdy koncepcja się budowała, powstała nie tylko jako opowieść o Jerozolimie, oglądanej z różnych perspektyw, ale także jako opowieść o Warszawie, bo dosyć szybko pojawił się wątek związany z alejami jerozolimskimi, które chcieliśmy rozwijać. No i pojawiła się szansa na współpracę z Janną Rajkowską, autorką pozdrowień z Alei Jerozolimskich, co sprawiło, że jej palma stała się bardzo ważnym obiektem w tej całej konstrukcji. Więc to wszystko sprawiło, że sprofilowaliśmy to ujęcie, którym chcieliśmy się charakteryzować tutaj jako twórcy wystawy w ten sposób, żeby te obiekty należały przede wszystkim do zasobów naszego muzeum. Więc jeżeli mieliśmy do wyboru obiekt, który znajdował się tutaj w zbiorach i znajdował się gdzieś na zewnątrz, to zawsze wybieraliśmy ten nasz muzealny. I to dało w rezultacie, myślę, bardzo ciekawą okazję pokazania olbrzymiej liczby zabytków, takich właśnie, które na co dzień znajdują się w magazynach i z różnych powodów znajdują się w tych magazynach. Zarówno to są powody takie, że nie mamy dostatecznej ilości miejsca w muzeum, żeby wszystkie je pokazywać. No tutaj na przykład mamy dużo obiektów, szczególnie bliskich mojemu sercu, należących do kolekcji ikon, które nie mają swojej przestrzeni, które nie mają swojej osobnej galerii, gdzie mogłyby być pokazywane. W galerii Faras stanowią one bardzo, bardzo niewielki margines. Mamy tutaj bardzo duże tkaniny, które nie mieszczą się na galeriach, bo już inne tkaniny znajdują się na przykład na Galerii Sztuki Dawnej. Ale mamy również takie obiekty, które po prostu nie mogą być pokazywane w przestrzeniach ekspozycyjnych zbyt często. takie jak ryciny, księgi czy fotografie, które po prostu ze względu na podłoże, na którym są one wykonane, czyli na podłoże papierowe, ze względu na to, że to są, tak jak fotografie, światłoczułe obiekty, mogą być pokazywane tylko w krótkim czasie. Dlatego też no to jest dosyć skomplikowane, jak tutaj dobieramy obiekty, bo z jednej strony właśnie no na pewno chcieliśmy pokazać obiekty, które nie były pokazywane i jest tutaj duża grupa takich zabytków, które w ogóle dzięki tej wystawie po raz pierwszy są pokazywane, które też do tej pory znajdowały się w może nie najlepszym stanie konserwatorskim. I bardzo to jest wielka radość, jeśli właśnie na przykład taki obytek, tutaj jest na przykład taki zabytek, który przedstawia wnętrze przestrzeni, która znajduje się pod ołtarzem w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To jest obraz Worobiowa, Maksima Worobiowa, który pochodzi z połowy XIX wieku i który wygląda na ekspozycji przepięknie, absolutnie. On znajduje się w części, która jest zatytułowana Światło i to jest obraz, który emanuje światłem. A kiedy w mojej głowie narodził się pomysł, żeby ten obraz na wystawie pokazywać i kiedy poszłam go oglądać po raz pierwszy do magazynu malarstwa, gdzie on się znajdował, i tam koledzy, koleżanki wyciągnęli go dla mnie, bo to dosyć duży obraz, więc tam kilka osób brało w tym udział. I ja stałam przed nim i mówiłam, wspaniały obraz, to absolutnie jestem zachwycona tym, że on będzie mógł być pokazany na tej wystawie. To oni wszyscy patrzyli na mnie naprawdę ze współczuciem, bo ten obraz słabo wyglądał. No, był jakiś taki żółty, szary, brudny. I bez wątpienia działalności naszych konserwatorów zawdzięczamy to, że on teraz rzeczywiście wprowadza ten wątek światła, rozświetla całą przestrzeń wokół siebie.
Do eksponatów za chwilkę wrócimy, tym bardziej, że stoimy wśród nich. Słyszą Państwo tutaj cały czas podłoga koło nas trzeszczy, bo i my chodzimy, przemieszczamy się po galerii i inni zwiedzający. Ale ja chciałam jeszcze zapytać o rzecz absolutnie podstawową, mianowicie sam tytuł, dlatego że przyznam jako italianistka, chociaż jestem przecież przez rodzinę bardzo z Jerozolimą związana, kiedy myślę o drogach, to myślę o Rzymie. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Skąd się wzięły drogi w tym tytule?
Drogi się wzięły przede wszystkim od Alei Jerozolimskich, dlatego że właśnie w tym momencie, kiedy zaczęliśmy myśleć o tej wystawie jako opowieści nie tylko o Jerozolimie, ale także o Warszawie, no to Aleje Jerozolimskie nam po prostu tutaj otworzyły drogę ku temu tytułowi. Ale z drugiej strony ten tytuł myślę, że można rozumieć bardzo wielorako i można w ogóle na tę wystawę patrzeć nie całkiem jako na opowieść o rzeczywistej, realnej Jerozolimie, tylko raczej może opowieść o pewnej fantazji Jerozolimy, o tym właśnie jak ona jest przedstawiana w sztuce, czym jest dla Europy Zachodniej, czym jest dla Europy Wschodniej. Tutaj mamy też dużą część wystawy, która poświęcona jest pielgrzymkom, podróżom. Mamy część, która poświęcona jest pamiątkom z Jerozolimy. No i w tym kontekście właśnie ten tytuł Dróg do Jerozolimy funkcjonuje. A jeśli kojarzy się ze wszystkimi drogami, które prowadzą do Rzymu, to tym lepiej, bo właściwie im więcej takich skojarzeń tutaj mamy, to jest to bardziej interesujące.
I przyznam, że kiedy weszłam po raz pierwszy tutaj na wystawę, to patrzyłam sobie od wejścia właśnie ku końcowi ekspozycji i od razu pomyślałam, że sama scenografia przywodzi na myśl drogę, bo taki mamy długi korytarz, na końcu światło, które skojarzyło mi się ze spotkaniem, a więc taka droga ku spotkaniu, no a myślę, że Jerozolima na wiele sposobów właśnie spotkanie, nie zawsze dobre, ale jednak z próbą dialogu symbolizuje. Czy to jest moja nadinterpretacja, czy również Państwo rzeczywiście mieli taką intencję?
A tutaj znowu, no właśnie każda interpretacja jest dobra.
Nie ma właściwej odpowiedzi.
Dla mnie to jest bardzo dobre. To znaczy ja bym w ogóle unikała jednolitych interpretacji i jednych odpowiedzi na, zwłaszcza na trudne pytania, które właśnie rodzą się nam wtedy, kiedy mówimy o takim miejscu na świecie, jakim jest Jerozolima. Ale także wtedy, kiedy mówimy o dawnej Rzeczypospolitej, bo oprócz tego, że to jest wystawa o Jerozolimie, o Warszawie, to tutaj niesłychanie ważnym elementem jest także nasza wielokulturowość, którą my mamy wpisaną w historię dawnej Rzeczypospolitej i którą w pewnym sensie, chociaż może dość nieporadnie dzisiaj jako obywatele Polski także niesiemy na sobie. Ale wracając do tej właśnie przestrzeni, z której jako kuratorzy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, co mnie zresztą osobiście rzadko się zdarza, ja nie bywam bardzo zadowolona z siebie. Natomiast tutaj udało nam się we współpracy z Wojciechem Cicheckim, który jest scenografem tej wystawy, rzeczywiście wytworzyć, jak sądzę, bardzo specjalną atmosferę. Wyglądało to w ten sposób, że na etapie przygotowań do powstania projektu rozmawialiśmy z Wojciechem Cicheckim, mówiliśmy mu o tym, jakie obiekty chcemy pokazać na wystawie, jaką mamy wizję tej wystawy. Byliśmy w tej przestrzeni, którą on zresztą bardzo dobrze znał, bo to jest projektant, który już zrobił wiele wystaw w muzeum. I on w swoim projekcie właściwie wyczarował nam taką przestrzeń, jakiej my potrzebowaliśmy. I to, co jest w niej najważniejsze, wydaje mi się, to po pierwsze pewna poprzez, bo tutaj jest ten taki długi rząd filarów, który odnosi się trochę do gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, ale także wytwarza, jak sądzę, taką atmosferę pewnej sakralności, nie narzucającej się specjalnie i niekonkretnej. To nie wiadomo dokładnie, czy to chodzi o świątynię jakiego rodzaju. I właśnie bardzo dobrze. To jest, jak sądzę, pewne wrażenie takiej właśnie wykreowania przestrzeni sakralnej po prostu, czy przypominającej sakralną, taką, która, jeżeli zwiedzający tutaj wchodzi, to z jednej strony jest wciągająca, prawda, no bo gdzieś tam pcha zwiedzającego tak do przodu, a z drugiej strony sprawia wrażenie takiej przestrzeni związanej w jakiś sposób ze świętością. I drugim elementem, który jest tutaj równie istotny, no to jest ta struga światła, która płynie od początku, od wejścia aż do samego końca, która się gdzieś tam wlewa ostatecznie do tego kręgu świetlistego, który mamy na końcu tej właśnie drogi tutaj w ten sposób wykreowanej. I jeszcze do tego poszczególne części, bo jesteśmy w sumie w czterech salach, ale udało się tutaj znakomicie to zatracić, jak sądzę. Te części są zintegrowane nie tylko poprzez filary, ale także dlatego, że nad przejściami pomiędzy salami są takie lustra i w nich odbija się światło, co sprawia, że ta droga jest z jednej strony ciągła, ale też i bardziej meandrująca. Więc ta koncepcja pokazania świetlistej drogi, zresztą w stronę wschodnią, bo tam rzeczywiście jest geograficzny wschód, jest takim pomysłem, żeby to też nie była taka jednolita droga, która nas łatwo gdzieś zaprowadzi, tylko raczej to jest na zasadzie, ja bym tak to chciała widzieć, pewnej podróży w głąb siebie niż prostej podróży w jakimś kierunku.
Ja, jak wspomniałam, jestem już tutaj po raz drugi i przyznam, że nie zauważyłam tych luster. Ogromnie się cieszę, że zwróciła Pani moją uwagę na nie, bo oczywiście skojarzenie mam od razu takie, że ta Jerozolima też trochę jest odzwierciedleniem tego, co my mamy w sobie, prawda? Każdy z nas widzi ją inaczej w zależności od tego, co do niej niesie. A cała sytuacja, myślę, że świadczy o tym, że jest to wystawa, którą być może, a nawet na pewno, warto zobaczyć więcej niż raz. I tutaj zadam Pani pytanie, odwołując się od razu do tej przestrzeni sakralnej, o której Pani wspomniała. Ja kiedy szłam tutaj po raz pierwszy, to zastanawiałam się, jak możliwe jest na stosunkowo niewielkiej przestrzeni i no, wspomniała Pani, że tutaj jest ponad 200 obiektów wystawionych, ale mimo wszystko no, nie jest to gigantyczna wystawa, prawda? Opowiedzieć odbiorcom, opowiedzieć ludziom o trzech wielkich religiach, z których o każdej można by godzinami, dniami, tygodniami. To musiało być naprawdę wielkie wyzwanie dla Państwa. Czy tutaj jakaś koncepcja jedna przeważyła, która pozwoliła Wam właśnie wybrnąć z takiego impasu? No, po włosku to się nazywa imbarazzo della scelta, czyli właśnie nadmiaru, prawda, przedmiotów, z których możemy wybierać, żeby no jednak pozostać spójnym i być też zrozumiałym, prawda?
Ten nadmiar rzeczywiście nagle okazał się być takim doświadczeniem dominującym. Po kwerendach, które zrobiliśmy w muzeum, nagle okazało się, że obiektów mamy po prostu za dużo, no i trzeba było wybierać. To nie zawsze było łatwe i też nie zawsze jako kuratorzy byliśmy zgodni co do tego, które obiekty powinny nas opuścić, a które powinny zostać. I na początku, kiedy pracowaliśmy nad tym projektem, bardzo chcieliśmy, żeby wystawa pozwoliła nam zachować pewną równowagę pomiędzy tymi trzema kulturami, o których wystawa ma opowiadać, czyli żydowską, chrześcijańską i muzułmańską. Ale równie szybko w czasie trwania tych kwerend okazało się, że to jest właściwie niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. I to z dwóch głównych powodów. Pierwszy oczywiście jest taki, że sztuka chrześcijańska jest zdecydowanie dominująca, jeżeli chodzi o ikonografię, że jakby no wprawdzie i muzułmanie mają swoją ikonografię i jest ikonografia żydowska, ale jednak tej chrześcijańskiej jest zdecydowanie najwięcej. A druga kwestia to to, że po prostu w zasobach Muzeum Narodowego w Warszawie my mamy naprawdę absolutnie no, przewagę obiektów, które są związane z tą właśnie kulturą chrześcijańską. To, co też dla mnie osobiście było niesłychanie ważne i o ile właśnie nie udało się zachować równowagi pomiędzy trzema, nie dało się tego zrobić tak, żeby było 1/3 tego, 1/3 tego, 1/3 tego, to na pewno udało się pokazać, że na przykład Jerozolima chrześcijańska to nie jest twór jednolity, że to nie jest tak, jak może się wydawać z perspektywy polskiej, miejsce, zwłaszcza kogoś, kto tam po prostu nie był, że to nie jest miejsce, które związane jest z religią chrześcijańską, rozumianą jako religia rzymskokatolicka, tylko że to jest prawdziwy tygiel także w sensie chrześcijańskim, że mamy tam, na wystawie takie obiekty się znajdują, mamy tradycję grecką prawosławną, mamy tradycję także rosyjską, czy ja powiem, słowiańską, lepiej prawosławną, mamy tradycję ormiańską, mamy tradycję etiopską i one wszystkie jakoś muszą ze sobą sobie radzić. No i oczywiście mamy tradycję rzymskokatolicką i protestancką, które w związku z tym spotykają się ze sobą właśnie w tym mieście. I tak jak w odniesieniu do Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, to jest tak, że istnieje tam tak zwany status quo, który określa pewien porządek tego, co tam się w ogóle dzieje, gdzie kto się znajduje, co może zrobić, a obok tego przy Bazylice Zmartwychwstania znajduje się także świątynia protestancka, prawda? To w sumie bardzo dobrze nam pokazuje ten pewien taki z jednej strony galimatias, uporządkowanie i brak uporządkowania, to, że pewne rzeczy dzieją się zgodnie z zasadami i spokojnie, a pewne rzeczy jednak wywołują konflikty. I to jest jakby z mojej perspektywy też taka myśl, która jeśli chodzi o budowanie tego wątku związanego z tradycją właśnie chrześcijańską, mnie tutaj przy myśleniu o tej wystawie prowadziła.
Ja też miałam, słuchając Pani, od razu skojarzenie, właśnie myślałam sobie o Bazylice Grobu. Nie wiem, czy Państwo znają tę historię, warto sobie zerknąć, też zresztą w magazynie Lente kiedyś o tym pisaliśmy, warto też zerknąć na fotografie Bazyliki. Tam na przykład jest taka słynna drabina, która właśnie... O, tak.
Jamesa Robertsona ta drabina jest przedstawiona. Zresztą stoi trochę inaczej niż obecnie. Legenda mówi o tym, że nie jest ona, nie może być przestawiana, ale też niektórzy twierdzą, że kiedy drabina ulega destrukcji, a w czasie wiadomo, że to jest nieuniknione, to jest zastępowana przez następną drabinę, która funkcjonuje tutaj jako pewien właśnie symbol nienaruszalności jakiegoś porządku, który w Bazylice istnieje.
Ja zawsze o niej sobie myślę, właśnie ona jest symbolem tego status quo, tej nienaruszalności, tej stałości, a z drugiej strony Jerozolima ciągle się zmienia, jest przecież miastem żyjącym, jest nie tylko miastem zabytkowym, ale także miastem, w którym ludzie na co dzień mieszkają, chodzą do pracy, chodzą do szkoły i tak dalej, prawda? My z taką Jerozolimą tutaj na wystawie nie mamy do czynienia, tak jak pani podkreśliła na początku, to jest jednak Jerozolima wyobrażona, prawda? Gdyby mogła pani powiedzieć kilka słów o tych przedmiotach, o tych obiektach, które mamy tutaj przed sobą. Mamy ryciny, mamy fotografie, mamy też sporo map, o ile dobrze pamiętam. Też są to mapy, które nie poprowadzą nas dzisiaj, prawda? Gdybyśmy sobie wzięli fotografię czy ksero, nie odnajdziemy się w mieście dzięki nim, prawda?
No, z całą pewnością, dlatego że one należą właśnie do dziedziny raczej fantazji i takiego porządkowania rzeczywistości według własnych przekonań, według tego, co tak naprawdę jest ważne. I większość tych obiektów, które na wystawie zobaczymy, nawet niekoniecznie muszą być to mapy. Większość obiektów w jakiś sposób dyskutuje z topografią, ale przedstawia tę topografię w zupełnie inny sposób niż ten, który my byśmy chcieli nazywać rzeczywistym, realnym.
Wróćmy też, jeśli mogę prosić, do hasła, jakim jest światło. Nasi słuchacze być może pamiętają, że to jest mój najukochańszy rzeczownik i najdroższy mi symbol. Jest tutaj, o właśnie, jesteśmy obok, jest cały dział wystawy, który nazywa się Światło i cud ognia. Powie nam pani kilka słów na ten temat?
Tak, bardzo chętnie i też nie wiem, czy to możliwe, ale ewentualnie to można skierować osoby słuchające do takiego filmu, który został opublikowany w mediach społecznościowych, a który dotyczy właśnie cudu ognia, który nagraliśmy bezpośrednio przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Cud ognia jest właśnie takim wydarzeniem, które ma miejsce w Bazylice Zmartwychwstania, właściwie w Grobie Pańskim dokładnie ma się to odbywać. W Wielką Sobotę według tradycji wschodniochrześcijańskiej, prawosławnej. W tym roku akurat wypadła ta Wielka Sobota i u łacinników, i u prawosławnych w tym samym czasie, ale jeśli Wielkanoc jest w innych terminach, to i ten cud ognia ma się odbywać podobno właśnie. Znaczy nie, podobno, no, odbywa się właśnie w Wielką Sobotę w tradycji prawosławnej i jest to niezwykła zupełnie uroczystość, ceremonia, właściwie wydarzenie, które polega na tym, że kiedy bazylika jest zamknięta i kiedy gdy grób zostaje w Wielki Piątek zamknięty, to w sobotę wchodzi tam, otwierając, odpieczętowując to wejście patriarcha Jerozolimy, no wchodzi nie mając ze sobą niczego, czym można by było cokolwiek zapalić, wkracza do środka, tam jest przez jakiś czas, ludzie tymczasem gromadzą się dookoła grobu pańskiego i są bardzo podekscytowani, no i potem patriarcha wychodzi i niesie ze sobą ogień. Tak to dzisiaj wygląda. I wtedy wszyscy się bardzo cieszą, przekazują sobie ten ogień, są bardzo podekscytowani. Raczej dzisiaj odbywa się to dość pokojowo, to znaczy ta ekscytacja jest raczej po prostu radosną ekscytacją, ale wiemy, że w przeszłości też bywało inaczej. Wiemy, że w XIX wieku dochodziło do przepychanek, do bujek, dlatego że ten poziom emocji związanych z pojawieniem się tego ognia był bardzo wysoki. A też i wiemy, że na przykład w XII wieku, to jest bardzo szeroko opisywana sytuacja, że kiedy przygotowywano się do Wielkiej Soboty, to zostawiano lampy w kaplicy grobu pańskiego i następnie właśnie kiedy patriarcha wchodził do środka, no to się okazywało, że zapalały się albo się nie zapalały pewne lampy. No i zawsze prawosławni Grecy twierdzili, że ich prawosławna lampa się zapala i chętnie podkreślali, że lampa na przykład ormiańska się nie zapala. Więc to było też przyczyną takich sporów o charakterze religijnym albo też i charakterze politycznym. Istotne było po prostu to, która z lamp zapala się pierwsza, która w ogóle się nie zapala, no i to wywoływało bardzo, bardzo duże emocje. No a dzisiaj to jest tak, że po prostu są to świece, które się palą i ten ogień, to światło jest przekazywane. I zresztą również do polskiej cerkwi to światło jest przekazywane właśnie w Wielką Sobotę Wielkiego Tygodnia jako światło zmartwychwstania. No i wtedy wszyscy wesoło wołają, że Chrystus zmartwychwstał i właśnie od tego zaczyna się Wielkanoc. Natomiast ta część wystawy nie jest tylko o tym oczywiście. Tak? Ten cud ognia jest istotnym elementem rytuału chrześcijańskiego, właściwie wschodniochrześcijańskiego. Tutaj też chodziło o to, żeby o nim opowiadać. Także dlatego, że wobec innych obiektów to ten temat się powtarza, powraca. Ale w tej części, kiedy mówimy o świątyni, no to pokazujemy trzy świątynie. Pokazujemy świątynię Salomona, pokazujemy Bazylikę Zmartwychwstania, no i kopułę na skalę. Pokazujemy ten meczet daleki, który znajduje się w miejscu, w którym znajdowała się świątynia Salomona. I ta część dotycząca światła jest swego rodzaju aneksem do tego. Ona jakby dopowiada o tym, co w kontekście kultu świątynnego jest ważne właściwie dla trzech religii.
No właśnie, bo ja słuchając o świetle, czy myśląc o świetle, pierwsze skojarzenie jako mama trojga małych jeszcze dzieci, od razu pomyślałam o Hanuce, czyli takim ich uwielbianym święcie, prawda, które jest świętem światła właśnie w judaizmie. Także no, należy pamiętać, że to jest symbol, który jest we wszystkich religiach w zasadzie obecny. No i rzeczywiście tutaj też obiekty nawiązują do trzech religii.
Mamy też oczywiście lampę chanukową. W dodatku to jest bardzo ładny egzemplarz lampy, która jest ozdobiona palmami. I my też bardzo często, jeżeli mogliśmy dobrać jakieś obiekty, jeżeli mieliśmy do wyboru, powiedzmy, cztery lampy chanukowe, to wybieraliśmy tę, która ma palmy.
No właśnie, to może niech to wreszcie padnie, bo na pewno nie każdy, kto nas słucha, wie, skąd się wzięła palma w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Jaka jest w ogóle symbolika i nazwy tej ulicy i tej palmy? O co w tym wszystkim chodzi?
Palma Joanny Rajkowskiej zajmuje bardzo ważne miejsce na tej wystawie i też gdzieś ta palma nas, jak już wiedzieliśmy, że palma wystąpi na wystawie, kiedy Joanna Rajkowska zgodziła się też z nami gdzieś podjąć współpracę, no to było oczywiste, że musimy poprowadzić wątek, który jest dla wystawy bardzo istotny, mianowicie diaspory żydowskiej, która żyła w Warszawie w olbrzymiej przecież liczbie do okresu II wojny światowej. Tego właśnie skąd nazwa Alei Jerozolimskiej się bierze. I także tego, co już sama palma nam jakby narzuciła, Joanna Rajkowska nam narzuciła, tego w jaki sposób ten obiekt znajdujący się dzisiaj w samym sercu Warszawy, w jaki sposób on się zmienia i w jaki sposób jest obecny w przestrzeni miasta, odgrywając też w nim bardzo istotną rolę. Koncept postawienia w Warszawie palmy daktylowej, sztucznej palmy daktylowej, powstał w taki sposób, że Joanna Rajkowska pojechała do Izraela, pojechała do Palestyny i to było w 2002 roku, czy też może w 2001 była tam i w 2002 roku i chciała Z jednej strony, czy z jednej strony, jak oglądała bardzo taką tradycyjną społeczność żydowską żyjącą w Jerozolimie właśnie, to myślała sobie, że ci wszyscy ludzie powinni być w Polsce, że ci wszyscy ludzie powinni być w Warszawie, w tych miasteczkach, w tych sztetlach gdzieś tam dookoła i odczuwała żal, smutek, że tak już to nie wygląda. Równocześnie też odebrała Jerozolimę, odebrała Izrael jako takie państwo, w którym bardzo dużo jest przemocy i ta przemoc była czymś, na co ona w sobie już na tym etapie, no nie miała w sobie zgody na to właśnie. Natomiast kiedy postanowiła postawić palmę w centrum Warszawy, to chodziło jej o to, żeby pokazać taki aspekt jerozolimski właśnie w tym mieście, żeby mieszkańcy, przyjeżdżający, ludzie, którzy chodzą po alejach jerozolimskich, odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego te aleje nazywają się jerozolimskie, co jest takiego tutaj, że ta nazwa w ogóle istnieje. I są właściwie dwie odpowiedzi, bo pierwszą odpowiedzią jest to, że w końcu XVIII wieku po zachodniej stronie Warszawy, tam mniej więcej, gdzie dzisiaj Hala Kopińska, może bardziej w okolicy, istniała osada, która nazywała się Nowa Jerozolima, która powstała jako osada przeznaczona dla rzemieślników i kupców żydowskich. Nie mogli oni w tym czasie zamieszkiwać w obrębie murów miejskich Warszawy. Chociaż czasami zamieszkiwali, ale musieli zachowywać się w sposób skryty, nie mogli ujawniać swojej tożsamości religijnej. No a ta osada miała im zapewnić jakiś tam komfort życia, a równocześnie powstała jako pewne założenie ekonomiczne. Oni byli po prostu konkurencją dla rzemieślników i kupców warszawskich. I to doprowadziło bardzo szybko, bo trwanie tego miejsca to zaledwie kilka miesięcy, od stycznia do grudnia 1775 roku. To doprowadziło do najpierw sprawy sądowej, doprowadziło do wielkiej awantury i likwidacji z użyciem wojska tego właśnie miejsca, które nigdy się już nie podniosło z upadku. Potem jeszcze gdzieś w okolicy na Woli była Nowa Jerozolima, ale nigdy więcej tak duża osada skupiająca rzemieślników i sprzedawców żydowskich nie powstała. Natomiast, co ciekawe, nie ma żadnej ikonografii. Przynajmniej do tej pory myśmy jej nie odkryli. Nie udało się znaleźć żadnej ikonografii, która by nam pokazywała, jak ta Nowa Jerozolima mogła się prezentować. Nie wiemy tego po prostu. Natomiast niedługi czas potem powstały rogatki jerozolimskie, z kolei w okolicach Placu Zawiszy, i one mają swoją ikonografię i te obiekty, które przedstawiają rogatki jerozolimskie, są obecne na wystawie. I to był pierwszy taki sygnał tego, że pamięć o tej osadzie ma znaczenie w przestrzeni ówczesnego miasta. Potem powstała Droga Jerozolimska, no i wreszcie ta aleja, w której teraz i my się znajdujemy, czyli Aleje Jerozolimskie. Tę nazwę i też i palmę można rozumieć dwojako, bo z jednej strony to jest po prostu wspomnienie o Nowej Jerozolimie, która gdzieś tutaj była, a na jej miejscu nie zachowało się po prostu nic. Jak pójdziemy tam, będziemy przechadzać po Ochocie, gdzie jest bardzo ładnie, tam po prostu nie ma żadnego śladu po Nowej Jerozolimie. Ale drugą kwestią jest ogólnie taka wielka pamięć po diasporze żydowskiej, która po prostu została zgładzona. I mamy tutaj też obiekt, który to bardzo mocno podkreśla, naprzeciwko tych przedmiotów związanych z palmą, palmowych liści. Umieszczona jest kopia, powtórzenie rzeźby Natana Rapaporta, która stanowi odwrocie pomnika bohaterów getta, który znajduje się naprzeciwko Muzeum Polin, przy czym twarzą jak gdyby do Muzeum Polin zwrócona jest ta część powiedzmy bohaterska, ta bojownicza, tak może należałoby lepiej to powiedzieć. Natomiast od strony drugiej, mniej spektakularnej i nie tam się składa kwiaty zazwyczaj, chociaż dzisiaj już może trochę bardziej tak, jest ta, właśnie ta strona, która przedstawia pochód na zagładę. To jest bardzo poruszające wyobrażenie wtedy, kiedy stoimy przed tym pomnikiem, ale także kiedy oglądamy ten gips, który tutaj się znajduje, który pochodzi ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, to myślę, że to także jest bardzo poruszający obiekt. I to jest właściwie tutaj jeden obiekt, który w bezpośredni sposób dotyka kwestii Holokaustu, co jest też celowym naszym wyborem, bo chcieliśmy, żeby ten temat był obecny, żeby to pokazać, dlatego że jak jesteśmy w Warszawie, to po prostu nie możemy o tym nie opowiedzieć, ale też nie chcieliśmy, żeby było wiele obiektów na ten temat, żeby to były jakieś takie punktowe, małe opowieści, tylko żeby to był jeden bardzo mocny taki trochę cios dla zwiedzających.
Jak Państwo słyszą, coraz więcej osób przychodzi na wystawę, coraz bardziej skrzypi podłoga i koło nas tutaj zawiązał się już mały tłum. Ja również bardzo zachęcam do własnego odkrywania dróg do Jerozolimy wśród obiektów związanych ze sztuką, obiektów związanych ze sztuką sakralną, wśród obiektów codziennego użytku, bo znajdą tutaj Państwo na przykład tygielek do kawy wschodni, ale także tak zwane naturalia, jakieś kamyczki, jakieś kawałki gałązek i liści, które kiedyś ktoś przywiózł z Jerozolimy. Wiele wzruszających przedmiotów, które mają w sobie gdzieś tam zaklętą ludzką historię. Na koniec może zadam właśnie Pani pytanie o jeden ulubiony, najbliższy Pani sercu eksponat na tej wystawie. Co by to było, gdyby trzeba było wybrać?
To jest za trudne pytanie. Ja poproszę o inny zestaw pytań. Za trudne dlatego, że ja oczywiście mam, znaczy moje serce znajduje się po wschodniej stronie i ja bardzo lubię ikony i naprawdę niesłychanie się cieszę, że mogą być one pokazywane na wystawie. Jest tutaj ten wspominany przeze mnie proskenitarion, czyli grecka pamiątka z Jerozolimy, która ma niesłychanie ciekawą ikonografię. To jest piękny obiekt i bardzo się cieszę, że jakby podoba się zwiedzającym, bo to jest dziwny dosyć obiekt. On jest pełen wyobrażeń, bardzo kolorowy. Z punktu widzenia takiej estetyki świata zachodniego, w jakiej my żyjemy, może nieoczywisty, a w sumie za każdym razem, kiedy ktoś go ogląda, przynajmniej w moim towarzystwie, to wszyscy mówią, że jest niesamowity i wszystkim się podoba, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Jest tutaj również ikona, która przedstawia wnętrze Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie w momencie święta podwyższenia Krzyża Świętego z Konstantynem i Heleną. Heleną, która miała odkryć drzewo krzyża. I to jest ikona bardzo dla mnie ważna, dlatego że to jest zabytek, który pochodzi z Podlasia, z cerkwi w miejscowości Burzyska Zamkowe. Te burzyska zamkowe znajdują się po drugiej stronie Bugu, naprzeciwko, jeśli można tak powiedzieć, Drohiczyna. Ta budowla, ta cerkiew w 1924 roku została zburzona w ramach akcji, którą się nazywa dzisiaj polonizacyjną, którą prowadzono we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej, żeby jakby pozbyć się naleciałości związanych z aktywnością zaborcy, ale w rezultacie wielu ludzi bez wątpienia zostało skrzywdzonych. Mamy wtedy tam od 1915 roku bieżeństwo tak zwane, ludzie wyjeżdżają, osoby przede wszystkim prawosławne wyjeżdżają z terenu dawnej Rzeczypospolitej. No i rozpoczyna się coś, co kładzie się cieniem na II Rzeczypospolitej. Ma ona wiele cieni, ale to jest jeden z nich właśnie, czyli właśnie taka akcja likwidowania dziedzictwa wschodniochrześcijańskiego pod takim pod znakiem właśnie polonizowania jakichś ziem. To było związane po prostu z utraceniem bardzo dużej części dziedzictwa kulturowego. I ta akurat ikona z burzy zamkowych, która przedstawia podwyższenie Krzyża Świętego, ona z jednej strony pochodzi właśnie z takiej cerkwi, która nie istnieje, cudem jakoś przetrwała, nie mam pojęcia w jaki sposób, ale z drugiej strony to jest ikona, która tego Konstantyna i Helenę, cesarza Konstantyna i cesarzową Helenę przedstawia jak jego polskiego króla, ją jako polską królową, wnętrze Bazyliki Zmartwychwstania, to jest właśnie wnętrze polskiej cerkwi albo jakiegoś polskiego nowożytnego kościoła. Więc jest w tym, w moim przekonaniu, coś takiego dogłębnie ujmującego i poruszającego. Ale jest tutaj bardzo wiele innych obiektów, o których mogłabym długo mówić, no bo też i z innej strony zupełnie na to patrząc, właśnie te obiekty związane z palmą Joanny Rajkowskiej, to jest w ogóle niesłychana rzecz, że one się tutaj znalazły, bo sama artystka je po prostu do nas przywiozła. Chyba mniej więcej rok temu, letniego dnia, przyjechała na rowerze z wózkiem, z takim, zresztą nie pamiętam jaki to był wózek dokładnie, więc nie będę zmyślać. W każdym razie przywiozła do nas wiele liści palmy, nie tylko te, które są na wystawie, było ich więcej, bo także suche liście palmy przywiozła. Przywiozła różne inne rzeczy związane z palmą i to, że możemy je tutaj pokazać, wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Ale no, można mnożyć. I także ten
tygielek
myślę, że zasługuje na uwagę. On jest tutaj może takim nieoczywistym obiektem.
Nic się nie da bez kawy.
To ja tak uważam właśnie. On się znajduje w części, która nosi tytuł Topografia. Więc to nie jest oczywiste, ale chodziło o to, żeby go pokazać dość wcześnie, bo ta wystawa zaczyna się od takiego powiedzmy wysokiego C, tu mamy święte miasto trzech religii, pojawiają się tutaj trzy święte księgi, Tora, Biblia chrześcijańska, zresztą protestancka i Koran i próbujemy na początku wprowadzić zwiedzających w tę opowieść, naświetlić im jakoś, jakby co to są za religie, tak żeby ktoś, kto niewiele wie, jednak czegoś się dowiedział. Mamy tutaj fotografie przedstawiające z końca XIX wieku, przedstawiające samą Jerozolimę, ale także mieszkańców Jerozolimy po to, żeby także, no, może w niewielkim stopniu, ale jednak także pokazać ludzi, którzy byli z tym miastem związani. I zaraz niedaleko znajduje się właśnie również ten tygielek, który jest obiektem rzeczywiście wielokulturowym. I to nie tylko dlatego, że na Bliskim Wschodzie wszyscy piją kawę i to też przygotowywaną w pewien określony sposób, ale także dlatego, że na tym tygielku pojawiają się symbole różnych tradycji religijnych, bo mamy i półksiężyc, mamy tutaj takie formy ornamentalne, które oględnie można by było nazwać w cudzysłowie może arabeskami. To są ewidentnie formy kojarzące się właśnie z tradycją sztuki muzułmańskiej. Pojawia się dość tajemniczy w tym kontekście symbol, który znamy jako gwiazdę Dawida.
Tak, właśnie zwróciłam uwagę.
Ale w wielu tradycjach kulturowych ten symbol funkcjonuje jako pieczęć Salomona. I to jest taki symbol, który ma znaczenie początkowo apotropaiczne. To jest symbol, który ma ochraniać przed złymi mocami. Ale też jak wiemy w końcu XIX wieku, w XX wieku staje się bardzo ważnym symbolem politycznym dla ruchu syjonistycznego, no i również dzisiaj dla współczesnego Izraela. Nie wiem, czy tak można go rozumieć w kontekście tego tygielka. Może niekoniecznie. Może to jest właśnie to znaczenie takie bardziej popularne, to pierwsze właściwie znaczenie, czyli odnoszące się do słynnej pieczęci Salomona. Ale tak czy inaczej całość tego Tygielska, można powiedzieć, jest jakoś tam zwieńczona. W głównej jego części pojawia się po hebrajsku zapisany napis smacznego. Ja niestety nie znam hebrajskiego, ale hebraistka znająca język hebrajski, specjalistka odczytała nam ten napis i on znaczy tyle co smacznego, ale smacznego w kontekście, słowo smacznego używane w kontekście napojów. Więc jakby to tak zamknąć, no to mamy tutaj obiekt, który odnosi się do, oczywiście do kultury picia kawy, ale być może dla kogoś będzie również ważnym symbolem tego, że tak naprawdę wszyscy pragniemy pokoju na świecie.
I tym pięknie zamknijmy tę rozmowę, bo o tym jest ta wystawa, o szukaniu dialogu, o szukaniu spotkania. Wszyscy idziemy w tym samym kierunku. Przynajmniej na tej wystawie, miejmy nadzieję, że także gdzie indziej. Dziękuję Pani ogromnie za spotkanie, za poświęcony nam czas i życzę wielu, wielu, wielu zwiedzających.
Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam na tę wystawę. Można ją oglądać do 20 lipca.